Czcigodny księże prałacie, tutejszy proboszczu i dziekanie, wraz ze współpracownikami, z księdzem infuatem seniorem, drodzy bracia w kapłaństwie, goście, z ojcem Januszem, przedstawicielem Radia Maryja i Telewizji Trwam, szanowny panie marszałku Stanisławie Karczewskim, Senatu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej wraz z przedstawicielami tego Senatu, któremu chcę mu podziękować za podjęcie decyzji, aby ten rok poświęcić w naszej ojczyźnie powstaniu styczniowemu. Szanowni przedstawiciele Sejmu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także administracji wojewody. Szanowny panie starosto, panie burmistrzu, panie wójcie, wraz ze wszystkimi samorządowcami, dostojni przedstawiciele służb mundurowych, Wojska Polskiego, Policji, Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, szkół i różnych organizacji zawodowych, społecznych, służb leśnych. Wielce zasłużeni kombatanci, druhno komendancie Sokołowskiego Chówca Harcerstwa Polskiego ze wszystkimi harcerkami i harcerzami. Drodzy członkowie KSM i Akcji Katolickiej, szanowni członkowie Solidarności i innych związków zawodowych, dostojni twórcy i pracownicy kultury oraz oświaty, służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele nauki, profesorowie, nauczyciele, wychowawcy, przedstawiciele kół finansowych, przedsiębiorczości, kochani robotnicy, drodzy naszemu sercu rolnicy, kochano młodzieży, ucząca się, pracująca, bezrobotna albo będąca na uchodźstwie. Kochane dzieci, potomkowie bohaterskich powstańców, dostojne poczty sztandarowe, kochani telewidzowie Telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, Radia Podlasie oraz wszystkich obecnych tutaj mediów. Przybyliśmy w tę śnieżną i mroźną niedzielę do tej świątyni konkatedralnej, jakże ofiarnie budowanej i odnawianej po zniszczeniach wojennych. Jak to czynimy w każdy dzień pański, wdzięczni za obecność świątyń i kapłanów, z całego serca dziękując za każdą Eucharystię. Ale w dniu dzisiejszym przynieśliśmy w naszych sercach motyw dodatkowy i dlatego jesteśmy licznie zgromadzeni. Wypada bowiem 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Lata upływają, pamięć nieco słabnie. Trudno jednak byłoby nam zapomnieć o tych naszych przodkach, którzy roku pańskiego 1863, 22 stycznia, mimo zrozumiałego mrozu, musieli udać się do lasu. Powstanie przeciwko zaborcy zostało ogłoszone. Nie mogło być inaczej, skoro zaborca zapowiedział brankę, czyli pobór do wojska i to w odniesieniu do wyjątkowo dużej liczby młodzieży. A służba wojskowa w czasach carskich trwała dziesiątkami lat i trzeba było ją odbywać, potykając się z ludnością narodów kaukaskich czy też syberyjskich plemion, gdyż tam najczęściej Polaków posyłano, aby dodatkowo upokorzyć, bo nie tylko sami musieli dźwigać ciężar podległości, ale też wspomagali carskie hordy w ciągłych podbojach innych narodów. Podobno zaś, jak ta dzisiejsza niedziela, w tamtą niedzielę wybuchu, najbliższą powstania, kościoły się zapełniły. Nikt nie patrzył na mróz i zamiecie. Kolejny raz i to kolejne pokolenie Polaków, naszych rodaków, stanęło przed alternatywą. Wybrać carskie kamasze i uczestniczyć w podboju innych narodów, czy też zaprotestować przemocy, butnej swojej materialnej potędze i w oczy powiedzieć nie. Dzięki takiej postawie dziewczęta i chłopcy w wieku poborowym, którzy jesteście tu w świątyni albo którzy uczestniczycie w tej Eucharystii za pośrednictwem radia lub telewizji, możecie być dumni ze swoich koleżanek i kolegów z tamtych lat. Oni się zdobyli na gest heroiczny. Przemocy powiedzieli nie. Zdawali sobie sprawę z braku proporcji. Z jednej strony stanęła szlachetna i pełna nadziei młodzież, a po drugiej wyszkoleni i wyćwiczeni w sztuce zabijania carscy żołnierze. A tymczasem powstanie przez dłuższy czas nie miało jednego i w miarę dobrze zorganizowanego centrum dowodzenia. Nie było możliwości. Przez parę tygodni rolę przywódcy pełnił Langiewicz. W końcu ulega przeciwnikowi, opuszcza granice królestwa. To samo niemal można powiedzieć o Ludwiku Mieroszewskim. Wówczas na terenie Królestwa Kongresowego na Litwie, Białorusi, Ukrainie walkę toczą różnego rodzaju partie. W grupach małych występowali powstańcy. Od tego słowa partia pochodzi wyraz dobrze nam znany – partyzant. Dopiero 17 października przejmie władzę Romuald Traugut, starając się wprowadzić pewien porządek. Powstanie trwało, ponieważ geneza powstania pokazuje narodowy jego charakter. Wszyscy na nią pracowali, nawet wtedy, gdy odpychali od siebie myśl wybuchu. Ideał Polski wolnej, choćby tylko wewnętrznie, Polski całej, historycznej, on wżarłszy się w duszę, był rzeczywistym powstania sprawcą. Słowa generała. A w opustoszałych zaściankach, wioskach i miastach można było słyszeć słowa powstańczych pieśni, raczej poważnych i przeważnie o tonach wyciszonych. Dalej, bracia w las, czekać już nie czas. Wszak już żeśmy dość czekali i śpiewali i płakali. Katowano nas. Grają trąbki w bój niczym głód i znój. Będzie zbierał, kto posieje. Tak się w świecie zawsze dzieje. A więc pal i kłuj. Dzisiaj po 150 latach należy przyznać rację generałowi Romualdowi Traugutowi. Owszem, militarnie i na jakiś czas powstańcy ponieśli klęskę, ale tak naprawdę to oni są zwycięzcami. Nikt przecież nie przyzna carskiej armii ostatecznego zwycięstwa. Jej bowiem założenia, cele i metody zostały odrzucone przez cały niemal świat. Zwyciężył etos polskiego powstańca. Zwyciężyła idea wolności i sprawiedliwości. Nie bezpośrednio, z czasem. Dlatego dumni jesteśmy z bohaterstwa naszych żołnierzy. Wdzięcznością nasze serca napawa zachowanie się i mądrość Traugut. Jego wyjątkowo odważna i dalekosiężna wizja znaczenia moralnych wartości. Nic dziwnego, że Eliza Orzeszkowa jednej ze swoich nowel właśnie o powstaniu styczniowym da niesamowity tytuł Gloria Victis, a więc chwała zwyciężonym. Do powstania przystąpiło Podlasie. Będąc podzielone, gdyż północna część została włączona do imperium, a południowa znalazła się w Królestwie Kongresowym. Na czas powstania przestała istnieć na szczęście granica pomiędzy północą a częścią południową. Tak to zresztą widzą historycy. Oto jeden z nich, Misze. Szczególnie masowy udział w manifestacjach brali mieszkańcy Siedlec, Węgrowa, Sokołowa, Białej, Janowa Podlaskiego. W kilkanaście dni po wybuchu powstania doszło do jednej z największych bitew insurekcji styczniowej. Odbyła się ona 3 lutego 1863 roku pod Węgrowem. Z racji na to, że bitwa ta wstrzymała marsz wojsk rosyjskich na Warszawę, Węgrów otrzymał miano polskie Termopile. W kilka dni potem bitwę stoczyli powstańcy pod Siemiatyczami. Jedno z największych, w której zresztą wziął udział wielu żołnierzy wycofujących się spod Węgrowa. Siły powstańcze liczyły blisko 4000 osób. Dowodził Roman Rogiński, wespół z Bronisławem Rylskim i Władysławem Cichorskim, zwanym Zameczkiem. Jedynie pod Ceranowem oddział powstańczy pod dowództwem Ludwika Lutyńskiego odniósł zwycięstwo nad silniejszymi wojskami rosyjskimi. Po polskiej stronie w tej bitwie uczestniczył 17-letni Feliks Bartczuk, pochodzący z Zawad koło Kosowa Lackiego. Brał on udział w licznych bitwach pomiędzy Sokołowem a Węgrowem. Został schwytany. Skazano go na uwięzienie, ale z racji na młody wiek podjęto liczne starania i został zwolniony. Potem towarzyszył do końca powstaniu. Był także przy powieszeniu księdza generała Stanisława Brzuski. Przyszło mu jeszcze uczestniczyć w I wojnie światowej i w nawale bolszewickiej. Zawsze chodził w mundurze powstańca. Szanowany jako weteran powstania styczniowego, a po II wojnie światowej jako oficer Armii Krajowej. Tylko parę miesięcy brakowało mu do 100 lat, kiedy umierał 9 marca 1946 roku. W czasie powstania bardzo wielu oddało swoje życie. Tak samo było z naszym ostatnim dowódcą powstania, generałem Stanisławem Brzuską, związanym z Podlasiem. Najpierw był naczelnikiem administracji powiatowej powiatu łukowskiego, naczelnym kapelanem wojsk powstańczych. Uczestniczył w bitwie pod Siemiatyczami, a jednocześnie potem pod Włodawą. Po upadku ukrywał się w Krasnodębach pod Sokołowem. Wespół z adiutantem został schwytany i tu właśnie, na rynku, gdzie ma swój pomnik, został powieszony. To on po wielu, wielu latach otrzymał 23 maja 2008 roku, 29 maja z rąk świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej, order Orła Białego. Wracając pamięcią do czasu powstania styczniowego, trudno nie odwołać się do fragmentu tekstu świętego Pawła z jego pierwszego listu do Koryntian, to słyszeliśmy. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch. Różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Te słowa sprawdziły się podczas powstania. Nie możemy zapomnieć, że wszystko się zaczęło od strzałów carskich żołnierzy do ludności cywilnej w czasie procesji przed kościołem świętej Anny w Warszawie. A potem przez 2 lata to wszystko gdzieś tam dojrzewało w ludzkich sercach i umysłach. I branka sprawiła, że powstanie wybuchło. Naród trwał na modlitwie. Modlitwa towarzyszyła powstańcom. Ono rozgrywało się na różnych płaszczyznach, jak słyszeliśmy u świętego Pawła. Ponieważ są różne rodzaje posługiwania i różne są wreszcie działania, dlatego chcą zwrócić uwagę na różnorodność zrywu powstańczego. Zaczynamy od modłów, od duchowego umacniania się naszych poprzedników. A dziś, patrząc na nie z pewnego dystansu, nie możemy zapomnieć, że był to zryw, w którym uczestniczyło wielu świętych. Przypominamy, święty brat Albert Chmielowski, święty Rafał Józef Kalinowski, błogosławiony Honorat Koźmiński i sam Romuald Traugut, jeszcze nie kanonizowany, ale o jego procesie beatyfikacyjnym często się mówi. Wypada podkreślić, że w powstaniu styczniowym wzięło udział całe społeczeństwo Królestwa Kongresowego i terytoriów wschodnich. Nie w 100%, ale w poważnej reprezentacji. Wszyscy płacili swoim życiem i majątkiem. Około 1200 majątków ludzi świeckich przez carat zostało zabrane. Wszystkie klasztory zostały zamknięte. Mimo zastrzeżeń do powstania włączyła się poważna część arystokracji. Walczyło zamożne ziemiaństwo, chociaż najliczniej stawili się pod powstańcze sztandary młodzi ludzie wywodzący się ze szlachty zaściankowej. Z różnym nasileniem, ale do powstania przybywali wieśniacy, robotnicy, jak i średnie mieszczaństwo. W jakimś procencie byli też i obecni bogaci. Co więcej, na wieść o wybuchu powstania modlono się w kościołach łacińskich i unickich, katolickich, jak i w zborach innych wyznań chrześcijańskich. I znowu, nie zabrakło też modłów w synagogach. Jeszcze jedno. W powstaniu wzięła udział stosunkowo duża liczba kobiet. Pierwszy raz w naszych dziejach setki kobiet zajmowało się rannymi, działalnością kurierską, co przy tego rodzaju walkach w rozproszeniu miało wyjątkowe znaczenie. Nie brakło kobiet z bronią w ręku. Szczególną popularnością cieszyła się Henryka Pustowojtówna, której powstańcza działalność obrosła wspaniałą legendą. Mając na względzie powszechny udział w powstaniu, można je nazwać z całym przekonaniem ostatnim pospolitym ruszeniem zwołanym dla obrony Rzeczypospolitej. W powstaniu styczniowym nie było mas, ale miało ono wymiar powszechny. Nie było bowiem takiego stanu, Nie było takiego środowiska ludzkiego, którego przedstawiciele, a nawet liczące się grupy nie brałyby w nim udziału. Czym to można tłumaczyć? Z pewnością duży wpływ wywarło samo powstanie na Polaków, na ich determinację. Jakby wbrew wszelkim prognozom podejmujących samotną walkę w obronie własnej tożsamości. Nie tylko sprawa wolności, ale tożsamości miała wtedy wiele do powiedzenia. Ta determinacja zaowocowała wyjątkowym szacunkiem ze strony innych krajów i państw. Nawet Austria stanęła po stronie powstańców. Zresztą, gdyby nie powstanie, sytuacja Polaków byłaby bardzo tragiczna, gdyż dwaj zaborcy, Rosja i Prusy, szykowały rozliczne programy mające służyć konsekwentnemu naradawianiu naszych praojców. Znamy carskie stanowisko w tym względzie. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia Bismarck. Wygłasza w 1871 roku w parlamencie niemieckim, gdzie było kilku posłów Polaków. Mówi do nich: wy, moi panowie, nie jesteście wcale narodem i nie reprezentujecie żadnego narodu. Nie macie też za sobą narodu, tylko wasze fikcje i złudzenia i nic więcej. Do nich między innymi należy także ta, że zostaliście wybrani przez lud polski po to, abyście bronili narodowości Polski. Wiem coś o tym. Bismarck ciągle mówi: na co was wybrano? Już przy innych sposobnościach to wam wyłożyłem. Wyście zostali wybrani na to, abyście bronili interesów Kościoła katolickiego. Jeżeli to robicie, gdy właśnie chodzi o nie, to spełniacie wasz obowiązek wobec wyborców. Ale reprezentować naród polski lub polską narodowość, na to nie macie żadnego mandatu. Takiego mandatu nie dał wam żaden człowiek, a już najmniej lud w Wielkim Księstwie Poznańskim i w Prusach Zachodnich. Nie podziela on wiary w te fikcje, których wy bronicie, a mianowicie, że polskie panowanie było dobre. Natomiast 3 grudnia, 13 lat potem, ten sam Bismarck jeszcze bardziej zaatakuje Kościół, dążąc do rozbicia tej wyjątkowej jedności, która gwarantowała przetrwanie tożsamości narodowej. Wtedy to żelazny kanclerz jak gdyby bolał. Dano mi mianowicie przekonywujące dowody, że pod kierunkiem duchowieństwa, szczególnie w Prusach Zachodnich, ale także i na Śląsku, dokonywa się polonizacja w czasie rozbioru. I to z takim skutkiem, że w Prusach Zachodnich wnukowie niewątpliwie Niemców niemieckiego pochodzenia o niemieckich nazwiskach nie wiedzieli o tym, że są Niemcami. Nie umieli po niemiecku i uważali się za Polaków. Czyż to nie jest jeden z najpiękniejszych owoców powstania styczniowego? Czyż nie powinni sięgać nam, do tych źródeł naszych historyc, przypominać, jak z jednej strony straszliwe zagrożenie, a z drugiej, że Polska, mimo że była w niewoli, była tak interesująca i tak zachęcająca, że właśnie uważano się za Polaków. Uważali się nawet ci, których władze tak straszliwie Polskę prześladowały. Sądzę, że obie wypowiedzi, ale ta późniejsza, najlepiej świadczą o tym, jak powstanie styczniowe przyczyniło się do odrodzenia poczucia polskości nie tylko wśród naszych rodaków, ale także dzięki nim polskość stała się atrakcyjną dla współmieszkańców i całego otoczenia. Szkoda tylko, że nasi politycy, nasi dziennikarze, nasi historycy nie potrafią odnajdywać tych źródeł i z większym szacunkiem mówić o Polsce i na kolanach jej służyć. I dlatego dziękujemy Panu Bogu, gdyż nie rozdziobały nas ani kruki, ani wrony. Co więcej, stała się możliwa września, czyli obrona, jako protest i wyraz wierności własnemu narodowi. Był możliwy niemal równocześnie carski ukaz tolerancyjny, a co najważniejsze, okazało się możliwe zorganizowanie Wojska Polskiego w czasie I wojny światowej, przyspieszając nadejście niepodległości. Bogu niech będą dzięki za samo powstanie, choć mogło ono mieć swoje potknięcie. Dziękujemy Stwórcy za to, że darzył mocą i wiarą naszych poprzedników, aby byli w stanie bronić własnej tożsamości, uczynić ją pociągającą dla otoczenia. Oby takich Polaków nie brakowało w naszych czasach i sądzę, że nie brakuje. O tym świadczy walka o prawo do wolności w eterze, do możliwości funkcjonowania telewizji Trwam, do umacniania owoców styczniowego zrywu, te tysiączne, wielotysięczne manifestacje. O tym przekonać nas może także dzisiejszy wyjątek z Nowego Testamentu, opisujący cud w Kanie Galilejskiej. To przed chwilą usłyszeliśmy te jakże ważne wypowiedzi Pana Jezusa, który na prośbę wyrażoną przez Matkę Najświętszą, zastanawiając się, odpowiada: czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Okazało się, że nadeszła i stał się cud. W roku 1863 także nadeszła godzina. Godzina Polski. Nadszedł właściwy czas i stała się wielka rzecz. Powstająca w niewoli, pozostająca w niewoli Rzeczpospolita umacniła się w duchu i zahartowała się solidnie na kolejne próby, aż do zwycięstwa. Bogu niech będą dzięki. Amen.